Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Odpowiedzialność za ochronę nie usprawiedliwia przemocy, a to, co technicznie możliwe, nie zawsze jest dozwolone, przypomniał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum ONZ. Magazyn rozpoczniemy od watykańskich aktualności. Następnie przedstawimy najnowsze wydania Posłańca i Miejsc Świętych, a ksiądz Waldemar Turek poprowadzi nas śladami apostoła narodów do Antiochii Syryjskiej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska zapraszam do spędzenia z nami najbliższych 20 minut.
Benedykt XVI zakończył letni pobyt w Castel Gandolfo. Po pożegnaniu z pracownikami rezydencji, dzisiejszą noc papież spędzi już w Pałacu Apostolskim w Watykanie. W środę przed południem spotka się z wiernymi na audiencji ogólnej, która odbędzie się na placu Świętego Piotra.
Odpowiedzialności za ochronę poświęcił znaczną część swego wystąpienia na debacie generalnej Zgromadzenia Ogólnego ONZ arcybiskup Celestino Migliore. Obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych zwrócił uwagę, że w przeszłości zbyt często używano pojęcia ochrony jako pretekstu do ekspansji i agresji. Mimo postępów prawa międzynarodowego takie praktyki zdarzają się nadal. Wzrasta jednak konsensus co do żywotnego znaczenia odpowiedzialności za ochronę w kierowaniu narodami i w relacjach międzynarodowych.
Arcybiskup Migliore przypomniał, że w kwietniu Benedykt XVI mówił w ONZ o stałej aktualności tej zasady, uznawanej od dawna w rozważaniach filozoficznych nad prawem międzynarodowym. Nie może ona jednak być pretekstem do samowolnego użycia siły militarnej, podkreślił stały obserwator. Stosowanie przemocy do rozwiązywania nieporozumień jest zawsze klęską ludzkości. Odpowiedzialność za ochronę musi prowadzić przede wszystkim do negocjacji w poszukiwaniu wspólnego dobra. Watykański dyplomata wskazał też na błędność opinii, jakoby wszystko, co technicznie możliwe, było prawnie dopuszczalne. Podczas gdy powszechnie się przyjmuje, że nie można się nią kierować w kwestiach ochrony środowiska, stosuje się ją coraz częściej tam, gdzie chodzi o ludzi, w tym co dotyczy produkcji broni, manipulowania życiem czy struktury rodziny. Ta niekonsekwencja rodzi pytanie, czy naprawdę stawiamy człowieka w centrum naszych decyzji, stwierdził arcybiskup Migliore.
Różnorodności i głębi duchowego przesłania Pisma Świętego oraz sposobom poznawania ksiąg Biblii poświęcony jest październikowy numer Posłańca. Redakcja miesięcznika uchyla też rąbka tajemnicy, prezentując pracę ludzi tworzących Pismo. Mówi redaktor naczelny Posłańca ksiądz Leszek Gęsiak.
Kiedy noworodek przychodzi na świat, dużo śpi i tylko co jakiś czas nieporadnie rozgląda się na wszystkie strony. To pierwsze symptomy poznawania nowej rzeczywistości. Z czasem wypowiada pierwsze słowa i zaczyna raczkować. Z niemowlaka staje się dzieckiem, poznaje pojedyncze litery, by w końcu nauczyć się tworzyć z nich logiczne zdania i odczytywać spisane nimi teksty. W czytaniu i pisaniu, tak jak w każdej umiejętności, trzeba cierpliwie się doskonalić, by uczynić z nich niezbędne narzędzie komunikacji. Podobnie jest z Pismem Świętym. Zwykle niezbędne jest podjęcie wielkiego wysiłku i dłuższy czas, by poprawnie odczytać na jego kartach Boże przesłania dla całej ludzkości, jak i dla każdego z nas. Lekcja czytania to temat przewodni październikowego numeru Posłańca, w którym staramy się pokazać piękno i głębie biblijnego języka. O różnorodności i głębi duchowego przesłania Pisma Świętego rozmawiamy z jednym z najwybitniejszych autorytetów w tej dziedzinie, członkiem wielu towarzystw biblijnych na świecie, księdzem kardynałem Albertem Vanois. W innych tekstach piszemy o różnych sposobach poznawania ksiąg Biblii i nieprzebranym bogactwie Bożego Słowa. W tym roku, w październiku, będziemy obchodzić 30. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Dziś nikt, nawet jego zagorzali krytycy, nie neguje faktu, że pontyfikat Jana Pawła II był wyjątkowy oraz że otworzył na całym świecie wiele nowych drzwi w Kościele i poza nim. Wspominamy, jakim człowiekiem był przed wyborem, a także analizujemy jego niekwestionowany charyzmat duchowego przywódcy. Papież Polak całe swoje posługiwanie zawierzył Matce Bożej. Często modlił się za jej przyczyną, zwłaszcza na różańcu. O ciągłym odkrywaniu sensu tej wyjątkowej modlitwy pisze Bogdan Sadowski. Na łamach numeru zapraszamy również do odwiedzin w naszej redakcji. Na wielu zdjęciach przedstawiamy bowiem jej pracę, osoby tworzące nasz miesięcznik oraz cały proces przygotowania pisma do druku. Dołączamy także coroczny prezent, kalendarz, który przypomina nam, że już wkrótce będziemy witać nowy 2009 rok. Zapraszam więc bardzo serdecznie do lektury październikowego numeru Posłańca.
Październikowy numer miesięcznika Miejsca Święte poświęcony jest szeroko pojętej tematyce Polonii. Mowa jest także o Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze, który świętuje jubileusz 60-lecia działalności artystycznej. Mówi redaktor naczelny Miejsc Świętych, ksiądz Mirosław Meissner.
Październikowy numer miesięcznika Miejsca Święte rozpoczynają dwa artykuły o najwybitniejszym emigrancie XX wieku. Chodzi oczywiście o Karola Wojtyłę, który dokładnie przed 30 laty opuścił stolicę biskupią w Krakowie, by objąć tę Piotrową w Rzymie. Rola Jana Pawła II w ukazaniu i ożywieniu najgłębszych i najbardziej wartościowych pokładów naszej narodowej tożsamości jest doprawdy wyjątkowa. W jego osobie to, co chrześcijańskie i to, co polskie, wydało przepiękny owoc żywotnej symbiozy. Nie byłoby jednak na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, gdyby nie wiara i posługa wielu pasterzy Kościoła w ojczyźnie naszej, takich jak kardynałowie Sapieha, Chlond, Wyszyński. Postać i dzieło kardynała Augusta Chlonda, prymasa Polski w latach 1926-48, to drugi zasadniczy temat podjęty w październikowym numerze Miejsc Świętych. Kardynał Chlond, wielki patriota i mąż stanu, był szczególnie uwrażliwiony na losy polskich emigrantów, znając z autopsji tę jakże trudną rzeczywistość. To z jego inicjatywy zostało w 1932 roku powołane do życia Towarzystwo Chrystusowe dla Wychodźców, a w wielu krajach, choćby we Francji, w Belgii, w Niemczech czy w Anglii, została zorganizowana szeroka sieć apostolatu emigracyjnego. August Chlond to także prymas odradzającej się ojczyzny po jakże ogromnych zniszczeniach spowodowanych przez II wojnę światową. Wojnę, która pochłonęła miliony istnień ludzkich, a nieprzeliczoną rzeszę innych zmusiła do wieloletniej tułaczki. Październikowe miejsca święte przypominają nam tę powojenną odyseę wielu polskich literatów. Niemałą zasługę w duszpasterstwie polonijnym odegrali również palotyni. Mało kto zna powojenne losy polskiej misji katolickiej we Francji, kierowanej przez 2 lata przez księdza Franciszka Cegiełkę. Człowieka niezwykle odważnego, którego nie był w stanie złamać ani obóz pracy w Dachau, ani szykany władz komunistycznych. Dziś polscy palotyni pracują w wielu krajach świata. Posługują kościołom lokalnym, stanowiąc równocześnie pomoc dla wielu rodaków rozsianych po świecie. Ponadto w numerze relacja o Zespole Pieśni Tańca Mazowsze, który świętuje jubileusz 60-lecia działalności artystycznej. Mało gdzie jednak można przeczytać wypowiedzi artystów o ich wierze i o przeżyciach religijnych podczas występów. Świadectwa tym bardziej wartościowe, że zebrane na gorąco, tuż po koncercie papieskim. Zapraszam do lektury październikowych Miejsc Świętych, numeru, który przybliża to, co najpiękniejsze w naszym narodzie.
Śladami apostoła narodów.
Święty Paweł w Antiochii Syryjskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że po przybyciu z Tarsu do Antiochii Barnaba i Paweł przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. Obydwaj Biorąc pod uwagę ich korzenie żydowskie, ale też formację hellenistyczną, byli doskonale przygotowani do tego typu posługi. Nic więc dziwnego, że liczba chrześcijan antiocheńskich szybko wzrastała, a apostołowie, wspomagani ciągle przez nowych współpracowników, umacniali ich wiarę. Miasto stawało się ważnym ośrodkiem chrześcijaństwa, otwierającego się zdecydowanie również na pogan, którym głoszono prawdę o zmartwychwstałym Panu. Pismo Święte nie podaje zbyt wielu szczegółów dotyczących tego pierwszego etapu współpracy Pawła i Barnaby. Wspomina jedynie dwa, choć bardzo znamienne fakty, które warto sobie przypomnieć. Jeden dotyczy nazwy chrześcijanie, drugi natomiast pomocy udzielonej przez wiernych antiocheńskich na rzecz współbraci zamieszkujących Judeę. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. W tym czasie właśnie przybyli z Jerozolimy prorocy. Jeden z nich, imieniem Agabos, przepowiedział z natchnienia ducha, że na całej ziemi nastanie wielki głód. Nastał on za Klaudiusza. Uczniowie postanowili więc, że każdy według możności pośpieszy z pomocą braciom mieszkającym w Judei. Tak też zrobili, wysyłając jałmużnę starszym przez Barnabę i Szawła. Tekst informuje nas, że imię chrześcijan zostało nam dane właśnie w Antiochii Syryjskiej. Do tego bowiem momentu wyznawcy Chrystusa byli nazywani Nazarejczykami. Można przypuszczać, że termin Christianoi powstał w środowisku Greków antiocheńskich, którzy mieli zwyczaj oznaczać określone grupy religijne od imienia ich założyciela. Nie mógł on być dziełem Żydów, dla których słowo Chrystos miało znaczenie sakralne i konsekwentnie nie mogło być użyte dla nowej grupy, zresztą mocno znienawidzonej. W czasie, gdy Barnaba i Paweł gorliwie głosili w Antiochii Syryjskiej prawdę o Chrystusie, w niektórych częściach Cesarstwa Rzymskiego, zwłaszcza w Judei, pojawiło się widmo głodu. Rzecz poświadczona jest przez kilka źródeł historycznych, również pozabiblijnych, choć do dzisiaj nie są znane zarówno rozmiary klęski, jak i dokładna jej data. Wydaje się, że zarówno na skutek obłędnych rządów cesarza Kaliguli, jak też ustawicznych nieurodzajów, o których wspomina Swetoniusz, klęska głodu zagrażała wielu mieszkańcom cesarstwa, w tym Judei, w czasie panowania cesarza Klaudiusza w latach 41-54. Z przeczytanego fragmentu Dziejów Apostolskich dowiadujemy się o bardzo pięknej inicjatywie chrześcijan antiocheńskich, którzy zdecydowali wspomóc materialnie swoich współbraci w wierze zamieszkujących Jerozolimę i będących w potrzebie. Zebrano w zamożnej Antiochii potrzebne środki i wysłano do Jerozolimy Barnabę i Pawła, aby wręczyli je przełożonym kościoła. Autor Dziejów Apostolskich zawarł w kilkunastu słowach opisu obraz pięknej współpracy między Barnabą i Pawłem. Barnaba jest tu wymieniany na pierwszym miejscu. Paweł jest bowiem tym, który do Antiochii niedawno przybył. Barnaba jednak bardzo go cenił i wprowadził do działalności, która przynosiła niezwykłe owoce dla całego pierwotnego kościoła. W wszystko to działo się w Antiochii Syryjskiej, do której dzisiaj docierają doprawdy nieliczni turyści i chrześcijańscy pielgrzymi. A szkoda. Wprawdzie z bogatej historii i chwalebnej przeszłości miasta nie ostało się tu zbyt wiele, ale jest kilka obiektów ważnych zarówno z punktu widzenia artystycznego, jak i duchowego. W Muzeum Hatay znajduje się jedna z najbogatszych w świecie kolekcji mozaik rzymskich z okresu od II do IV wieku po Chrystusie, które pochodzą ze starożytnej Antiochii nad Orontesem oraz z pobliskiego Dafne. W bardzo dobrym stanie zachowała się na przykład, wśród wielu innych, mozaika przedstawiająca Orfeusza w otoczeniu zwierząt. W ogrodzie muzealnym zwiedzający zatrzymują się zwykle dłuższą chwilę przy pięknym sarkofagu pochodzącym również z epoki rzymskiej. Ale dla chrześcijan, odwiedzających dzisiejszą Antiochię, najważniejszy obiekt znajduje się na peryferiach miasta. Jest to tak zwana grota świętego Piotra, w której, według tradycji, gromadzili się pierwsi chrześcijanie. Tutaj mieli zatem przebywać i modlić się święci Paweł, Barnaba, Łukasz, a nawet sam Piotr. Krzyżowcy zidentyfikowali to miejsce i zbudowali na poprzedniej konstrukcji bizantyjskiej niewielki kościół. Z tamtych czasów zachowała się jedynie fasada, niedawno zresztą odnowiona. Niektórzy odwiedzający Antiochię udają się też do miejsca starożytnego portu, z którego wyruszał Paweł, by głosić Ewangelię ówczesnemu światu. Niewiele jednak jest tutaj do oglądania. W Antiochii Syryjskiej posługuje od wielu lat jeden ksiądz katolicki, który chętnie opowiada pielgrzymom o swojej posłudze duszpasterskiej na ziemi, na której kiedyś głosili Chrystusa Zmartwychwstałego tak znamienici jego uczniowie. Kapłan mówi o dobrej współpracy zarówno z prawosławnymi, jak i z muzułmanami. Z pierwszymi odprawia niekiedy wspólne nabożeństwa, z drugimi organizuje spotkania z młodzieżą. Zapytany o liczbę katolików w Antiochii nad Orontesem, z dumą odpowiada, że jest ich prawie setka. 100 katolików w ponad 100-tysięcznym mieście, w którym chrześcijaństwo przeżyło swoją pierwszą wiosnę. Pielgrzymi pytają się zatem, gdzie są owi Christianoi, tak liczni kiedyś w tej pięknej i żyznej dolinie, w której łatwo czuje się charakterystyczny dla tego regionu zapach wielu rosnących drzew owocowych. Myśl biegnie spontanicznie do pierwszych uczniów Chrystusa, zwłaszcza do Barnaby i Pawła, których entuzjazm zadziwiał Żydów i Greków. Jerozolima, Antiochia, Rzym. Snuje refleksję posługujący tutaj kapłan. Jerozolima jest miastem uświęconym przez życie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Antiochia była mostem, dzięki któremu Rzym stał się kiedyś centrum chrześcijaństwa i wiecznym miastem.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka. I na tym kończymy wtorkowy magazyn z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.